Wydawnictwo Albatros przedstawia Ken Follett, Trzeci bliźniak. Przekład Andrzej Szulc. Czyta Andrzej Ferenc. Produkcja Audioteka. Moim pasierbom, Jen Turner, Kim Turner i Adamowi Broerowi z wyrazami miłości. Książka ta jest dziełem fikcji. Nazwiska, postaci, miejsca, organizacje oraz wydarzenia są wytworem wyobraźni autora bądź też pojawiają się w fikcyjnym kontekście. Wszelkie podobieństwo do faktów, rzeczywistych organizacji, a także osób żyjących lub zmarłych jest całkowicie przypadkowe. Niedziela. Fala upału zawisła nad Baltimore niczym całun. Zielone przedmieścia chłodzone były setkami tysięcy zraszaczy, ale zamożni mieszkańcy pochowali się w domach z włączoną na pełny regulator klimatyzacją. Prostytutki na North Avenue szukały rozpaczliwie cienia, pocąc się pod swoimi perukami, a dzieciaki handlujące na rogach ulic prochami wyjmowały je z kieszeni obszernych szortów. Była druga połowa września, lecz jesień wydawała się jeszcze bardzo odległa. Zardzewiały biały Datsun ze stłuczonym przed nim kloszem, oklejonym dwoma krzyżującymi się paskami taśmy, przemierzał powoli leżącą na północ od Śródmieścia, zamieszkaną przez białych dzielnicę. Samochód nie miał klimatyzacji i kierowca, przystojny 22-letni chłopak, otworzył wszystkie szyby. Ubrany w przycięte dżinsy i czysty biały podkoszulek, na głowie miał czerwoną bejsbolową czapkę z wypisanym białymi literami napisem Security. Plastikowe siedzenie pod jego udami było śliskie od potu, ale on wcale się tym nie przejmował. Był w wesołym nastroju. Radio w samochodzie nastawione było na stację 92Q. 20 hitów jeden po drugim. Na fotelu obok leżał otwarty skoroszyt. Mężczyzna zerkał co jakiś czas na naszpikowany specjalistycznym słownictwem tekst, ucząc się przed czekającym go nazajutrz testem. Nauka nigdy nie sprawiała mu trudności. Powinien opanować materiał w ciągu najwyżej kilku minut. Na światłach dogoniła go blondynka w Porsche z otwieranym dachem. Mężczyzna uśmiechnął się do niej. Ładny wózek, rzucił. Blondynka odwróciła bez słowa wzrok, ale zobaczył, że kąciki ust zadrżały jej lekko w uśmiechu. Schowana za wielkimi ciemnymi szkłami była prawdopodobnie dwa razy starsza od niego. Starsza od niego była większość kobiet, które jeździły Porsche. Pościgajmy się do następnych świateł, zaproponował. Słysząc to, roześmiała się kokieteryjnym, muzycznym śmiechem, a potem wrzuciła wąską, elegancką dłonią jedynkę i wystrzeliła z miejsca jak rakieta. Wzruszył ramionami. Tylko żartował. Mijał teraz zadrzewiony kampus Uniwersytetu Johnsa Fallsa, uczelni należącej do bluszczowej ligi, o wiele bardziej nobliwej aniżeli ta, na której sam studiował. Przejeżdżając obok imponującej bramy, minął grupkę biegnących truchtem 8 lub 10 kobiet ubranych w stroje do joggingu, obcisłe szorty, przepocone t-shirty i buty firmy Nike. Domyślił się, że to drużyna hokeja na trawie. Biegnąca na czele, wysportowana dziewczyna musiała być ich kapitanem, szlifującym przed sezonem formę podopiecznych. Dziewczęta skręciły na teren uczelni i wyobraźnia podsunęła mu nagle obraz tak sugestywny i podniecający, że przez chwilę miał trudności z prowadzeniem samochodu. Wyobraził je sobie w szatni. Tę pulchną, namydlającą się pod prysznicem. Tę rudą, wycierającą ręcznikiem długie, kasztanowe włosy. Tę czarnoskórą, wkładającą białe, koronkowe majtki. Tę, która jest kapitanem drużyny, przechadzającą się nago między szafkami i prężącą mięśnie. Nagle dzieje się coś, co im zagraża. Dziewczyny wpadają w panikę, zaczynają płakać. Ich oczy rozszerza przerażenie. Biegają w kółko, zderzając się ze sobą. Ta gruba przewraca się na podłogę i leży, zanosząc się bezsilnym płaczem. Inne depczą po niej, próbując się desperacko ukryć, znaleźć drzwi, uciec przed tym, co je przeraża. Zjechał na bok i wyłączył bieg. Oddychał szybko i czuł, jak serce wali mu w piersi. To była najbardziej sugestywna wizja, którą pamiętał. Brakowało w niej jednak małego szczegółu. Czego się tak przestraszyły? Przez chwilę szukał odpowiedzi w swej bujnej wyobraźni, a potem westchnął z rozkoszy, kiedy przyszła mu do głowy pożar. W szatni szaleje pożar, a one boją się ognia, krztusząc się i kaszląc, drepczą w kółko, półnagie i ogłupiałe. Mój Boże, szepnął patrząc prosto przed siebie, widząc całą scenę, tak jakby projektor wyświetlał ją na przedniej szybie Datsuna. Po kilku chwilach ochłonął. Wciąż był podniecony, ale sama wizja przestała mu wystarczać. Podobnie jak myśl o kuflu piwa nie wystarcza komuś, kogo pali silne pragnienie. Podniósł skraj pod koszulka i wytarł nim pot z twarzy. Wiedział, że powinien zapomnieć i odjechać, ale wizja była zbyt wspaniała. Jej urzeczywistnienie wiązało się z wielkim ryzykiem. Gdyby go złapano, trafiłby na długie lata do więzienia, ale zagrożenie nigdy jeszcze nie powstrzymało go przed tym, na co miał ochotę. Starał się opanować pokusę, lecz trwało to tylko sekundę. Chcę tego! Mruknął, po czym zawrócił o 180 stopni i wjechał przez majestatyczną bramę na teren kampusu. Był tutaj już wcześniej. Uniwersytet zajmował 40 hektarów błoni, ogrodów i lasów. Budynki wzniesiono na ogół ze standardowej czerwonej cegły, ale było również kilka nowoczesnych gmachów ze szkła i betonu. Wszystkie łączyły się ze sobą plątaniną wąskich alejek, obstawionych parkometrami. Drużyna hokeja na trawie zniknęła, ale znalezienie sali gimnastycznej nie sprawiło mu większych trudności. Mieściła się w niskim budynku obok bieżni. Przed wejściem stała figura dyskobola. Mężczyzna zatrzymał się przy parkometrze, ale nie wrzucił do niego monety. Nigdy nie wrzucał monet do parkometrów. Muskularna kapitan drużyny hokejowej stała na stopniach sali, rozmawiając z facetem w porozpruwanej bluzie. Mężczyzna z Datsuna wbiegł po stopniach, uśmiechnął się po drodze do dziewczyny i pchnął drzwi prowadzące do budynku. W holu roiło się od wchodzących i wychodzących dziewcząt i chłopców w szortach i opaskach na włosach, z rakietami w rękach i sportowymi torbami zawieszonymi na ramieniu. Dla większości drużyn uniwersyteckich niedziela była dniem treningu. Siedzący za biurkiem strażnik sprawdzał legitymacje studenckie. Ale kiedy do środka wbiegła razem duża grupa biegaczy i część z nich zapomniała je pokazać, strażnik wzruszył po prostu ramionami i wsadził z powrotem nos w czytaną książkę. Nieznajomy odwrócił się i zaczął oglądać stojące w gablocie srebrne puchary zdobyte przez miejscowych sportowców. Chwilę później do holu wbiegli piłkarze, 10 chłopaków i klocowata dziewczyna w butach z kolcami i szybko się do nich przyłączył. Przeciął żwawym krokiem hol i zbiegł razem z nimi szerokimi schodami. Piłkarze, którzy rozmawiali o meczu, ciesząc się ze zdobytej bramki i oburzając na złośliwy faul, w ogóle nie zwrócili uwagi na nieznajomego. Szedł lekkim, niedbałym krokiem, ale oczy miał szeroko otwarte. Na dole był kolejny mały hol z maszyną do Coca-Coli i płatnym telefonem w osłonie akustycznej. Do męskiej szatni wchodziło się bezpośrednio z holu, ale gruba dziewczyna skręciła w długi korytarz. Żeńską szatnię architekt dołączył pewnie do projektu w ostatniej chwili, w czasach, gdy słowo koedukacyjny miało seksualny podtekst. Nie wyobrażał sobie, że na uniwersytecie będzie studiować tyle dziewczyn. Nieznajomy podniósł słuchawkę i udał, że szuka ćwierćdolarowej monety. Mężczyźni wchodzili gęsiego do swojej szatni. Patrzył, jak dziewczyna idzie korytarzem, a potem otwiera jakieś drzwi i znika. Prowadziły na pewno do szatni. Były tam wszystkie, pomyślał podniecony, rozbierały się, brały prysznic, wycierały ręcznikami. To, że znajdował się tak blisko, nie dawało mu spokoju. Otarł brew rąbkiem pod koszulka. Żeby urzeczywistnić swoją wizję, musiał je tylko śmiertelnie nastraszyć. Uspokoił się. Nie zepsuje sobie zabawy przez zbytni pośpiech. Potrzebował kilku minut, żeby to porządnie zaplanować. Kiedy wszyscy zniknęli, ruszył korytarzem. Prowadziło z niego troje drzwi, jedne po prawej i lewej i jedne na końcu. Dziewczyna wybrała te po prawej stronie. Otworzył ostatnie i zobaczył potężne instalacje. Najprawdopodobniej kotły i filtry do basenu. Wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi. Wewnątrz rozbrzmiewał cichy pomruk urządzeń elektrycznych. Wyobraził sobie dziewczynę, oszalałą ze strachu i ubraną tylko w bieliznę, biustonosz i majtki ozdobione kwiatkami, leżącą na podłodze i przyglądającą się z przerażeniem, jak rozpina pasek. Przez chwilę rozkoszował się tym obrazem. Dzieliło go od niej tylko kilka metrów. W tej chwili myślała pewnie o tym, co będzie robić wieczorem. Może miała chłopaka i zastanawiała się, czy tej nocy pozwoli mu pójść na całość. Może była studentką pierwszego roku, samotną i trochę nieśmiałą, której w niedzielny wieczór pozostało tylko oglądanie Columbo. A może musiała jutro oddać jakąś pracę i miała zamiar ślęczeć nad nią przez całą noc? Nic z tego, kochanie. Przygotuj się na koszmar. Robił podobne rzeczy już wcześniej, ale nigdy na taką skalę. Odkąd pamiętał, zawsze uwielbiał straszyć dziewczyny. W liceum najbardziej lubił zaskoczyć którąś w pojedynkę gdzieś na korytarzu i grozić jej tak długo, aż wybuchała płaczem i prosiła o litość. Dlatego właśnie musiał stale zmieniać szkoły. Czasami umawiał się z dziewczynami na randki, żeby nie różnić się tak bardzo od innych chłopaków i mieć kogoś, z kim mógłby pójść do baru. Jeśli tego oczekiwały, bzykał je, ale zawsze wydawało mu się to trochę bezcelowe. Każdy ma jakiegoś chysia, myślał. Pewni mężczyźni przebierają się w damskie ciuchy. Inni lubią, żeby ubrana w skórę dziewczyna deptała ich butami na wysokich obcasach. Znał faceta, dla którego najseksowniejszą częścią ciała kobiety były jej stopy, dostawał orgazmu, stojąc w dziale damskiego obuwia w domu towarowym i obserwując, jak wkładają i zdejmują pantofle. On miał chysia na punkcie strachu. Podniecało go, kiedy kobieta się bała. Bez tego nie odczuwał przyjemności. Rozglądając się metodycznie dookoła, zauważył przymocowaną do ściany drabinę, nad którą znajdowała się zamykana od środka żelazna klapa. Wspiął się szybko po szczeblach, odsunął rygle i podniósł ją. Przed sobą zobaczył opony stojącego na parkingu Chryslera. Ustaliwszy, że znajduje się na tyłach budynku, zasunął z powrotem rygle i zszedł na dół. Kiedy zamykał za sobą drzwi kotłowni, idąca z naprzeciwka dziewczyna zmierzyła go nieprzyjaznym spojrzeniem. Przeżył chwilę niepokoju. Mogła zapytać go, czego do cholery szuka koło damskiej szatni. Czegoś takiego nie przewidział w swoim scenariuszu. W tym momencie mogło to popsuć cały plan, ale ona spojrzała na jego czapkę i widząc napis security, odwróciła się i weszła do szatni. Uśmiechnął się. Kupił tę czapkę w sklepie z pamiątkami za 8 dolców 99 centów. Ludzie przyzwyczaili się do ubranych w dżinsy strażników na koncertach rockowych, do detektywów, którzy nie różnili się od przestępców, dopóki nie wyciągnęli odznaki, a także do ubranych w swetry policjantów na lotnisku. Trudno było pytać o legitymację każdego palanta, który twierdził, że jest ochroniarzem. Nacisnął klamkę drzwi naprzeciwko damskiej szatni. W środku znajdował się mały magazyn. Zapalił światło i zamknął za sobą drzwi. Na regałach leżał stary sprzęt sportowy, wielkie czarne piłki lekarskie, zużyte gumowe materace, maczugi gimnastyczne, zdefasonowane rękawice bokserskie i rozklekotane składane krzesła. Obok stał kozioł z popękaną skórą i złamaną nogą. W powietrzu unosił się zapach pleśni. Pod sufitem biegła duża srebrna rura. Domyślił się, że tłoczy świeże powietrze do szatni po drugiej stronie korytarza. Sięgnął do góry i spróbował odkręcić śruby łączące rurę z większym urządzeniem, które wyglądało na wentylator. Nie udało mu się to gołymi rękami, ale miał klucz w bagażniku Datsuna. Kiedy odkręci śruby, wentylator zamiast z rury będzie pobierał powietrze z magazynu. Rozpali ogień na podłodze, kupi kanister benzyny, odleje jej trochę do butelki po perierze i przyniesie tutaj razem z pudełkiem zapałek, gazetą na rozpałkę i kluczem. Ogień szybko się rozprzestrzeni i w górę zaczną walić gęste kłęby dymu. Wtedy zakryje sobie usta i nos mokrą szmatą, odczeka chwilę i odkręci rurę. Wentylator zacznie wsysać dym i tłoczyć go do szatni. Z początku nikt tego nie zauważy, a potem któraś z dziewczyn pociągnie nosem i zapyta: czy ktoś tutaj pali papierosa? On tymczasem otworzy drzwi magazynu i cały korytarz wypełni się dymem. Dziewczęta zorientują się w końcu, że coś jest nie w porządku. Otworzą drzwi i przekonane, że pali się cały budynek, wpadną wszystkie w panikę. Wtedy on wejdzie do szatni. Wszędzie, gdziekolwiek spojrzy, będą migać biustonosze, pończochy, gołe piersi, pośladki i włosy łonowe. Niektóre z dziewczyn wybiegną nagie i mokre spod prysznica. Będą szukały po omacku ręcznika. Inne zaczną się ubierać. Większość będzie biegać w kółko, mrużąc oczy i próbując znaleźć drzwi. Słychać będzie krzyki i szlochy. On nadal będzie udawać ochroniarza i zacznie im wydawać rozkazy. Nie ubierajcie się! Nie ma ani chwili do stracenia! Uciekajcie! Płonie cały budynek! Szybciej! Szybciej! Będzie je klepał po nagich pośladkach. Popychał, wyrywał z rąk ubrania i obmacywał. Niektóre domyślą się może, że coś jest nie w porządku, ale większość będzie zbyt przerażona, żeby się nad tym zastanawiać. Jeśli w środku będzie jeszcze muskularna hokeistka, starczy jej być może jasności umysłu, żeby stawić mu czoło, ale on znokautuje ją po prostu jednym celnym uderzeniem. Spacerując po szatni, wybierze dla siebie ofiarę ładną. Dziewczynę o bezbronnym spojrzeniu. Weźmie ją pod ramię i powie: tędy proszę, jestem z ochrony. Wyjdzie z nią na korytarz, a potem skręci do kotłowni. I dokładnie wtedy, gdy biedaczka pomyśli, że jest bezpieczna, uderzy ją. Najpierw w twarz, a potem w brzuch i rzuci na podłogę. Będzie patrzył, jak się turla po brudnym betonie, a potem niepewnie siada, płacząc i wpatrując się w niego z przerażeniem w oczach. Wtedy uśmiechnie się i rozepnie pasek.
Chcę wracać do domu, oświadczyła pani Ferami. Nie martw się, mamo, zabierzemy cię stąd szybciej niż myślisz, odparła jej córka Ginny. Młodsza siostra Ginny, Patty, posłała jej spojrzenie, które mówiło: jak sobie to do licha wyobrażasz? Ubezpieczenie mamy starczało wyłącznie na umieszczenie w domu opieki Bella Vista, który sprawiał wyjątkowo obskurne wrażenie. W pokoju stały dwa szpitalne łóżka, dwie szafki nocne, kanapa i telewizor. Ściany pomalowane były na brunatny kolor, a podłoga wyłożona plastikowymi, kremowo-pomarańczowymi płytkami. Okna miały kraty zamiast zasłon i wychodziły na stację benzynową. Umywalka była w rogu pokoju, toaleta na korytarzu.
Chcę wracać do domu, powtórzyła pani Ferami. Ale ty wszystko zapominasz, mamo.
Nie możesz już dłużej sama mieszkać, powiedziała Patty.
Oczywiście, że mogę, nie waż się do mnie mówić w ten sposób.
Ginny przygryzła wargę. Gdy spoglądała na wrak człowieka, który był kiedyś jej matką, chciało jej się płakać. Mama miała mocne rysy, czarne brwi, ciemne oczy, prosty nos, szerokie usta i wystające kości policzkowe. I chociaż była niskiego wzrostu, a jej córki wysokie jak ojciec, Ginny i Patty odziedziczyły po niej typ urody. I wszystkie trzy odznaczały się, zgodnie z tym, co sugerowały rysy twarzy, silnym charakterem. Słowem, którego używano najczęściej, by je opisać, było imponujące. Ale mama już nigdy nie będzie imponująca. Miała Alzheimera. Nie skończyła jeszcze 60. 29-letnia Ginny i 26-letnia Patty miały nadzieję, że przez kilka lat mama będzie sobie jeszcze jakoś radzić. Ale nadzieja ta legła w gruzach o godzinie 5 tego ranka, kiedy gliniarz z Waszyngtonu zadzwonił do Ginny i zakomunikował jej, że znalazł mamę w brudnej nocnej koszuli na 18 ulicy, powtarzającą z płaczem, że zapomniała, gdzie mieszka. Ginny wsiadła do samochodu i pojechała w ten cichy, niedzielny ranek do Waszyngtonu, oddalonego o godzinę jazdy z Baltimore. Odebrała mamę z posterunku, odwiozła do domu, umyła ją i ubrała, po czym zadzwoniła do Patty.
Obie siostry załatwiły następnie mamie miejsce w domu spokojnej starości Bella Vista w mieście Columbia, w połowie drogi między Waszyngtonem i Baltimore. Spędziła w nim swoje ostatnie lata ich ciotka Rosa. Miała taką samą polisę ubezpieczeniową jak mama. Nie podoba mi się to miejsce, stwierdziła mama.
Nam też, odparła Ginny.
Ale w tej chwili to wszystko, na co nas stać. Chciała być rzeczowa i rozsądna, lecz jej słowa zabrzmiały bardziej szorstko niż zamierzała. Patty spojrzała na nią z dezaprobatą.
Daj spokój, mamo, mieszkałyśmy już w gorszych warunkach, powiedziała.
To była prawda. Kiedy ich ojciec trafił po raz drugi za kratki, mama i dwie córki zamieszkały w jednym pokoju z płytą grzejną na kredensie i kranem na korytarzu. To były lata pomocy społecznej. Ale przeciwności losu zawsze mobilizowały mamę do działania. Kiedy tylko Ginny i Patty poszły do szkoły, znalazła pracę. Była fryzjerką, niezłą, chociaż może mało oryginalną. Wynajęła godną zaufania starszą panią, która opiekowała się dziewczynkami, gdy wróciły do domu, i przeniosła się do małego mieszkanka z dwiema sypialniami w Adams Morgan, porządnej robotniczej dzielnicy. Smażyła grzanki na śniadanie, wysyłała Ginny i Patty do szkoły w czystych ubraniach, a potem czesała się i malowała. Trzeba było wyglądać elegancko, kiedy pracowało się w salonie, i zawsze zostawiała wysprzątaną kuchnię i ciasteczka dla dziewczynek, kiedy wracały do domu. W niedzielę wszystkie trzy robiły porządki i duże pranie. Mama zawsze wydawała się taka zaradna, taka solidna i wytrzymała, że żal było patrzeć na tę leżącą w łóżku, narzekającą kobietę. Teraz zmarszczyła brwi, jakby coś ją zadziwiło. — Dlaczego nosisz kolczyk w nosie, Ginny? — zapytała. Ginny dotknęła palcem delikatnego srebrnego kółka i lekko się uśmiechnęła. — Kazałam sobie przekłuć nos, kiedy byłam dzieckiem, mamo. Pamiętasz, jak się z tego powodu wściekałaś? Myślałam, że wyrzucisz mnie na ulicę.
— Zapomniałam — szepnęła mama.
— Ja pamiętam — powiedziała Patty. — Uważałam, że to najwspanialszy pomysł pod słońcem, a miałam wtedy 11, a ty 14 lat i wszystko, co robiłaś, wydawało mi się odważne, mądre i zgodne z najnowszą modą. — Może wcale się nie myliłaś — rzuciła żartem Ginny. Patty zachichotała. — Na pewno nie można było tego powiedzieć o pomarańczowej kurtce. — Mój Boże, ta kurtka! Mama spaliła ją w końcu po tym, jak nocowałam w opuszczonym budynku i oblazły mnie pchły.
— Pamiętam to! — odezwała się nagle mama. — Pchły u mojego dziecka! Wciąż ją to oburzało, mimo że minęło 15 lat.
Nagle poprawiły im się humory. Wspomnienia uświadomiły im, jak bardzo były kiedyś ze sobą związane. To był najlepszy moment, żeby wyjść. Muszę już lecieć, oświadczyła wstając Ginny. Ja też, powiedziała Patty, muszę zrobić obiad. Żadna z córek nie kwapiła się jednak do drzwi. Ginny dręczyło poczucie, że porzuca matkę w potrzebie. W tym miejscu nikt jej nie kochał. Powinna się nią opiekować rodzina. Ginny i Patty powinny u niej zamieszkać, powinny gotować posiłki, prasować nocne koszule i nastawiać telewizor na jej ulubiony program.
— Kiedy was znowu zobaczę? — zapytała mama.
Ginny zawahała się. Chciała powiedzieć — jutro przyniosę ci śniadanie i zostanę z tobą przez cały dzień. Ale to było niemożliwe. Czekał ją pracowity tydzień. Ogarnęło ją poczucie winy. Jak mogę być taka okrutna? Patty przyszła jej w sukurs. — Przyjadę jutro — obiecała. — I przywiozę ze sobą dzieci. — Zobaczysz, będzie wspaniale. Mama nie zamierzała jednak tak łatwo odpuścić starszej córce.
— Ty też przyjedziesz?
— Kiedy tylko będę mogła — odparła Ginny. Pochyliła się nad łóżkiem i czując, jak żal dławi ją w gardle, pocałowała matkę. — Kocham cię, mamo. Postaraj się o tym nie zapomnieć. Gdy znalazły się na korytarzu, Patty wybuchła płaczem. Ginny też chciało się płakać, lecz była starsza i dawno temu przyzwyczaiła się panować nad własnymi uczuciami i opiekować Patty. Objęła ją ramieniem i ruszyły razem aseptycznym korytarzem. Patty nie miała słabego charakteru, była po prostu bardziej zgodna od wojowniczej i upartej Ginny. Mama zawsze krytykowała starszą córkę, twierdząc, że powinna być podobna do Patty.
— Chciałabym ją zabrać
do siebie, do domu, ale nie mogę! Odezwała się ze smutkiem Patty.
Ginny pokiwała głową. Jej siostra wyszła za mąż za stolarza, niejakiego Zipa. Mieszkali w małym domku z dwiema sypialniami. Drugą sypialnię zajmowali ich trzej synowie. Davy miał 6, Mel 4, a Tom 2 lata. Nie było gdzie umieścić babci.
Ginny mieszkała sama. Jako asystentka na Uniwersytecie Johnsa Fallsa zarabiała 30 000 dolarów rocznie. Znacznie mniej była tego pewna niż mąż Patty. Zaciągnęła właśnie swój pierwszy dług hipoteczny. Kupiła dwupokojowe mieszkanie i umeblowała je na kredyt. W pokoju dziennym miała aneks kuchenny, w sypialni szafę i malutką łazienkę.
Gdyby oddała mamie swoje łóżko, musiałaby co noc spać na kanapie. Poza tym, przez cały dzień nie byłoby tam nikogo, kto mógłby się zaopiekować kobietą chorą na Alzheimera. Ja też nie mogę jej wziąć, powiedziała.
Patty, mimo że zapłakana, wpadła nagle w gniew. Więc po co mówiłaś, że ją stąd zabierzemy? Nie możemy tego zrobić!
Wyszły na zewnątrz i uderzyła je w twarz fala gorąca. Jutro pojadę do banku i wezmę pożyczkę, oznajmiła Ginny.
Umieścimy ją w lepszym domu i dopłacę do tego, co daje ubezpieczenie. Ale jak spłacisz kredyt? Zapytała praktycznie Patty. Za parę lat zostanę adiunktem, a potem profesorem, załatwię sobie zlecenie na napisanie podręcznika, a także posadę konsultanta w 3 międzynarodowych koncernach.
Patty uśmiechnęła się przez łzy. Ja ci wierzę. Ale czy uwierzą ci w banku? Zawsze wierzyła w Ginny. Sama nigdy nie była zbyt ambitna, uczyła się średnio w szkole. Wyszła za mąż w wieku 19 lat i bez większego żalu poświęciła się wychowaniu dzieci. Ginny była inna, najlepsza w klasie. Pełniła funkcję kapitana wszystkich szkolnych drużyn. Doszła do niezłych wyników w tenisie i ukończyła studia, korzystając ze stypendiów sportowych. Kiedy mówiła, że coś zrobi, młodsza siostra ani przez chwilę w to nie wątpiła.
Patty miała jednak rację. Bank nie da jej kolejnej pożyczki zaraz po sfinansowaniu zakupu mieszkania. Poza tym zaczęła dopiero pracować jako asystentka. Musiało upłynąć co najmniej 3 lata, nim można było pomyśleć o awansie.
Trudno, sprzedam samochód, powiedziała z desperacją Ginny, kiedy dotarły do parkingu.
Kochała swój samochód. Był to liczący 21 lat Mercedes 230C. Czerwony, dwudrzwiowy sedan z czarnymi, skórzanymi siedzeniami. Kupiła go przed 6 laty za 5 000 dolarów, które dostała za zdobycie pierwszego miejsca w turnieju tenisowym Mayfair Lights College. Posiadanie starego Mercedesa nie było jeszcze wówczas szczytem mody. Teraz jest prawdopodobnie wart 2 razy więcej niż za niego zapłaciłam, dodała.
Ale musisz przecież kupić sobie inny samochód. Przypomniała jej bezlitośnie praktyczna Patty.
Masz rację. Ginny westchnęła. No cóż, mogę wziąć korepetycję. To niezgodne z regulaminem Johnsa Fallsa, ale mogłabym prawdopodobnie dostać ze 40 dolców za godzinę, ucząc statystyki poprawkowiczów, którzy oblali egzamin na innych uczelniach.
To dałoby 300 dolarów tygodniowo wolne od podatku, jeśli tego nie zgłoszę.
Ginny spojrzała siostrze prosto w oczy. A ty zdołasz coś zaoszczędzić? Patty spuściła wzrok.
Nie wiem. Zip zarabia więcej ode mnie. Zabiłby mnie, gdyby to słyszał.
Ale sądzę, że możemy zaoszczędzić 75 do 80 dolarów tygodniowo. Przyznała w końcu Patty.
Namówię go, żeby poprosił o podwyżkę. Trochę się krępuje, ale wiem, że na nią zasłużył, a szef nawet go lubi.
Ginny rozpogodziła się nieco, chociaż perspektywa uczenia w niedzielę ograniczonych umysłowo poprawkowiczów nie była zbyt wesoła.
Za dodatkowe 400 dolarów tygodniowo pewnie udałoby się załatwić mamie własny pokój z łazienką.
Mogłaby wtedy trzymać tam trochę więcej swoich rzeczy. Bibeloty, może jakieś meble z mieszkania.
Popytajmy, czy ktoś nie zna jakiegoś miłego miejsca. Dobrze, odparła Patty, ale coś najwyraźniej nie dawało jej spokoju. Choroba mamy jest dziedziczna, prawda? Zapytała w końcu. Widziałam o tym program w telewizji. Ginny pokiwała głową. Jest pewien defekt genetyczny, AD3, który wiąże się z wczesnym rozwojem Alzheimera. Pamiętała, że defekt znajduje się w chromosomie 14Q24-3, ale to i tak nie powiedziałoby nic Patty. Czy to znaczy, że ty i ja skończymy tak samo jak mama? To znaczy, że istnieje taka możliwość. Przez chwilę obie milczały. Perspektywa wczesnej demencji była zbyt przygnębiająca, by o niej mówić. Cieszę się, że urodziłam młodo dzieci, odezwała się Patty. Kiedy mnie to spotka, będą wystarczająco dojrzałe, żeby o siebie zadbać. Ginny wyczuła w jej głosie cień wymówki. Patty, podobnie jak mama, uważała, że coś jest nie w porządku, jeśli 29-letnia kobieta nie ma jeszcze dzieci. To, że znaleźli ten gen, odezwała się po chwili Ginny, daje pewną nadzieję. Oznacza, że kiedy będziemy w wieku mamy, będą mogli nam wstrzyknąć zmodyfikowaną wersję naszego własnego DNA bez zdefektowanego genu. Mówili o tym w telewizji. Nazywa się to rekombinacyjną technologią DNA, prawda? Ginny uśmiechnęła się do siostry. Zgadza się. Widzisz, nie jestem taka głupia. Nigdy nie uważałam, że jesteś głupia. Ale skoro to właśnie DNA czyni mnie tym, kim jestem, dodała z poważną miną Patty. Czy jego zmiana nie sprawi, że stanę się inną osobą? Nie tylko DNA czyni cię tym, kim jesteś. Ma na to wpływ również twoje wychowanie. Jak ci się podoba nowa praca? Jest ekscytująca. To dla mnie wielka szansa, Patty. Mnóstwo ludzi czytało mój artykuł o skłonnościach przestępczych, o tym, czy są zapisane w naszych genach. Nad artykułem opublikowanym rok wcześniej, gdy pracowała jeszcze na Uniwersytecie Minnesota, widniało również nazwisko jej promotora, ale to ona wykonała całą robotę. Nigdy nie mogłam dojść, czy twoim zdaniem skłonności przestępcze są, czy też nie są dziedziczne, powiedziała Patty. Wyodrębniłam 4 dziedziczne cechy, które prowadzą do zachowań przestępczych. Impulsywność, odwagę, agresywność i hiperaktywność. Ale według mojej teorii pewien sposób wychowywania dzieci neutralizuje te cechy i zmienia potencjalnych przestępców w porządnych obywateli. Jak można w ogóle udowodnić coś takiego? Badając wychowywane oddzielnie identyczne bliźniaki. Identyczne bliźniaki mają takie same DNA. I kiedy adoptuje się je przy urodzeniu albo rozdzieli z innych powodów, każde z nich wychowywane jest inaczej. Szukam więc par bliźniaków, z których jeden jest przestępcą, a drugi normalnym obywatelem. Następnie zaś badam, jak byli wychowywani i co takiego ich rodzice robili inaczej. Twoja praca jest naprawdę ważna, stwierdziła Patty. Ja też tak sądzę. Musimy dowiedzieć się, dlaczego tak wielu Amerykanów schodzi dzisiaj na złą drogę. Ginny pokiwała głową. Tak można to było ująć w olbrzymim skrócie. Patty skręciła do własnego samochodu, wielkiego starego Forda Kombi, którego tył wypełniały kolorowe, dziecięce klamoty, rakiety, piłki, złożona spacerówka, trójkołowy rowerek i wielka ciężarówka z urwanym kołem. Ucałuj ode mnie mocno chłopaków, powiedziała Ginny. Dzięki, zadzwonię do ciebie jutro, kiedy zobaczę się z mamą. Ginny wyjęła kluczyki, zawahała się, a potem podeszła z powrotem do Patty i uściskała ją. Kocham cię, siostrzyczko, powiedziała. Ja też cię kocham. Wsiadła do samochodu i odjechała. Czuła się psychicznie obolała i rozdrażniona. Targały nią sprzeczne uczucia do mamy, do Patty i do ojca, którego praktycznie nie znała. Wyjechała na autostradę I-70 i pędziła zdecydowanie za szybko, zmieniając co chwila pasy. Zastanawiała się, co zrobić z resztą dnia. O 6 była umówiona na tenisa, potem miała pójść na piwo i pizzę z grupą studentów i młodych asystentów Wydziału Psychologii. Jej pierwszą myślą było odwołać wszystko. Nie chciała jednak siedzieć cały wieczór w domu i się zamartwiać. Postanowiła, że zagra w tenisa. Ruch na świeżym powietrzu dobrze jej zrobi. Potem skoczy na godzinkę do baru Andiego i pójdzie wcześniej spać.
Ten dzień miał jednak wyglądać zupełnie inaczej.
Jej przeciwnikiem na korcie był Jack Badgen, dyrektor biblioteki uniwersyteckiej. Brał kiedyś udział w turnieju wimbledońskim i chociaż przerzedziły mu się włosy i skończył 50 lat, wciąż był w dobrej formie i nie zapomniał, czego się niegdyś nauczył. Ginny nie grała nigdy w Wimbledonie. Szczytem jej sportowej kariery okazało się zakwalifikowanie się do olimpijskiej drużyny Stanów Zjednoczonych jeszcze za studenckich czasów. Była jednak silniejsza i szybsza od Jacka. Grali na jednym z wysypanych czerwoną glinką kortów Jonesa Fallsa. Byli godnymi siebie przeciwnikami i mecz przyciągnął niewielką grupkę widzów. Na kortach nie obowiązywały jakieś szczególne wymogi co do stroju, ale Ginny grała zawsze w nieskazitelnie białych szortach i białej koszulce polo. Miała długie ciemne włosy, nie takie jedwabiste i proste jak Patty, lecz kręcone i niesforne. Na czas gry wetknęła je pod czapkę z daszkiem. Serwis Ginny był zabójczy, a bity oburącz z backhandu cross nie dawał przeciwnikowi żadnych szans. Jack nie mógł wiele poradzić na serwis, ale po kilku pierwszych gemach starał się nie dawać jej zbyt wielu okazji na smecz z backhandu. Grał chytrze, oszczędzając siły i czekając na błąd przeciwniczki, która przyjęła zbyt agresywną taktykę. Popełniała podwójne błędy serwisowe i zbyt wcześnie podbiegała do siatki. W normalnych okolicznościach mogła go pokonać, ale tego dnia była zdekoncentrowana i nie zawsze potrafiła odgadnąć jego zamiary. Wygrali każde po jednym secie. Wynik trzeciego wynosił 5-4 i Ginny zorientowała się nagle, że broni piłki meczowej. Po kolejnych dwóch wyrównaniach Jack zdobył punkt i miał teraz przewagę. Ginny posłała pierwszy serwis w siatkę i w tłumie rozległo się zbiorowe westchnienie. A potem, zamiast posłać wolniejszą, normalną piłkę, postawiła wszystko na jedną kartę i zaserwowała tak, jakby to był pierwszy serwis. Jack z wyraźnym trudem odbił, posyłając jej piłkę na backhand. Ginny zasmeczowała i podbiegła do siatki. Jak się jednak okazało, Jack całkowicie panował nad sytuacją i odwzajemnił się idealnie uplasowanym lobem, który przeleciał jej nad głową i wylądował tuż przed tylną linią, dając mu zwycięstwo. Ginny oparła dłonie na biodrach i popatrzyła na piłkę, wściekła na siebie. Chociaż od paru lat nie grała już poważnych meczy, była ambitna i bolała ją każda przegrana. Po chwili opanowała się, przywołała na twarz uśmiech i obróciła się do Jacka. Piękny strzał! Zawołała, po czym podbiegła do siatki i uścisnęła mu rękę. Widzowie zgotowali im krótkie brawa. Jeden z nich podszedł do Ginny. To był wspaniały mecz, stwierdził, uśmiechając się szeroko. Dziewczyna zmierzyła go wzrokiem. Prezentował się całkiem nieźle. Młody, wysoki, wysportowany, z ostrzyżonymi, krótko kręconymi blond włosami i sympatycznymi, błękitnymi oczami. I miał wielką ochotę ją poderwać. Nie była w nastroju. — Dziękuję — odparła oschle. Na jego ustach ponownie ukazał się uśmiech, pewny siebie, swobodny uśmiech mężczyzny, który wie, że większość dziewcząt cieszy się, gdy je zagadnie, bez względu na to, czy mówi do rzeczy. Sam też gram trochę w tenisa i pomyślałem sobie, zaczął, jeśli grasz tylko trochę, nie należysz chyba do mojej ligi, powiedziała i wyminęła go. Czy mam z tego wnosić, dobiegł ją wesoły głos z tyłu, że romantyczna kolacja we dwoje i namiętna noc jest raczej wykluczona? Nie mogła powstrzymać uśmiechu, facet nie dawał za wygraną, mimo że potraktowała go bardziej obcesowo niż to było konieczne. Nie, ale dziękuję za propozycję, odparła przez ramię, nawet się nie zatrzymując. Zeszła z kortu i ruszyła w stronę szatni. Zastanawiała się, co teraz porabia mama. Musiała już dawno zjeść kolację, było 7:30, a w tego rodzaju instytucjach zawsze karmią ludzi wcześniej. Oglądała teraz pewnie telewizję w świetlicy. Może znajdzie sobie jakąś przyjaciółkę.
kobietę w tym samym wieku, której nie będą przeszkadzać jej zaniki pamięci, która zainteresuje się zdjęciami jej wnuków. Mama miała kiedyś dużo znajomych. Przyjaźniła się z koleżankami z pracy, klientkami, sąsiadkami, ludźmi, których znała od 25 lat, ale ciężko im było podtrzymywać tę znajomość, kiedy zapominała, kim do diabła są. Mijając boisko hokeja na trawie, spotkała Lisę Hoxton. Lisa była pierwszą prawdziwą przyjaciółką, którą poznała po przyjeździe miesiąc temu do Baltimore. Pracowała jako laborantka w pracowni psychologicznej. Miała dyplom, ale nie chciała robić kariery naukowej. Podobnie jak Ginny, pochodziła z niezamożnej rodziny i onieśmielała ją nieco panująca na uniwersytecie nobliwa atmosfera. Natychmiast przypadły sobie do gustu. Właśnie próbował mnie poderwać jakiś dzieciak, oznajmiła z uśmiechem Ginny. Jak wyglądał? Jak Brad Pitt, ale wyższy. Powiedziałaś mu, że masz przyjaciółkę w bardziej odpowiednim dla niego wieku? Zapytała Lisa. Miała 24 lata. Nie. Ginny obejrzała się przez ramię, ale chłopak zniknął z pola widzenia. Chodź szybciej, nie chcę, żeby za mną łaził. I co w tym złego? Daj spokój. Ucieka się przed szpetnymi, a nie przystojnymi, Ginny. Nie chcę o tym więcej słyszeć. Mogłaś mu przynajmniej dać numer mojego telefonu. Powinnam dać mu karteczkę z numerem twojego biustonosza. To by go zachęciło. Lisa, która miała dość duży biust, stanęła w miejscu. Przez chwilę Ginny myślała, że posunęła się za daleko i ją obraziła, ale myliła się. Wspaniały pomysł, zawołała Lisa. Mam 36D. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zadzwoń pod ten numer. Och, jakie to subtelne. Jestem po prostu zazdrosna. Zawsze chciałam mieć wielkie cycki, powiedziała Ginny i obie zachichotały. Naprawdę, kiedyś się o to modliłam. Byłam ostatnią dziewczyną w klasie, która nie miała jeszcze okresu. To było takie krępujące. Naprawdę klęczałaś przy łóżku i prosiłaś, Panie Boże, powiększ mi cycki? Dokładniej rzecz biorąc, modliłam się do Najświętszej Panienki. Wydawało mi się, że to sprawa między nami, kobietami. No i nie używałam oczywiście słowa cycki. A jak mówiłaś, piersi? Nie. Uznałam, że nie mówi się piersi do Matki Boskiej. Więc jak je nazwałaś? Bufory. Lisa parsknęła śmiechem. Nie wiem, skąd mi się wzięło to słowo. Musiałam pewnie podsłuchać jakichś mężczyzn. Wydawało mi się dość grzecznym eufemizmem. Nikomu o tym jeszcze nie mówiłam. Lisa obejrzała się przez ramię. Nie widzę za nami żadnych Adonisów, oznajmiła. Domyślam się, że zgubiłyśmy Brada Pitta. I bardzo dobrze. Był dokładnie w moim typie. Przystojny, seksowny, przesadnie pewny siebie i kompletnie niegodny zaufania. Skąd wiesz, że był niegodny zaufania? Miałaś z nim do czynienia raptem 20 sekund. Żaden mężczyzna nie jest godny zaufania. Chyba masz rację. Wpadniesz dzisiaj do Andy'ego? Tak, ale tylko na godzinkę. Muszę najpierw wziąć prysznic. Koszulka Ginny była mokra od potu. Ja też. Lisa miała na sobie podkoszulek i szorty, na nogach tenisówki. Trenowałam z drużyną hokeja na trawie. Dlaczego tylko na godzinę? To był ciężki dzień. Mecz pozwolił Ginny zapomnieć na chwilę o porannych kłopotach, ale teraz skrzywiła się na ich wspomnienie. Musiałam umieścić mamę w domu opieki. Och, Ginny, tak mi przykro. Ginny opowiedziała jej całą historię w drodze do budynku sali gimnastycznej. W szatni mignęło jej przez chwilę ich odbicie w lustrze. Tak bardzo różniły się wyglądem, że mogły występować w wodewilu. Lisa była trochę mniej niż średniego wzrostu, podczas gdy Ginny miała prawie 1,80 m. Lisa była jasnowłosa i krągła, Ginny ciemna i muskularna. Lisa miała ładną buzię, piegowaty zadarty nosek i wydatne usta. Większość ludzi określało urodę Ginny słowem fascynująca, a mężczyźni mówili czasami, że jest piękna. Nikt jednak nie stwierdził nigdy, że jest ładna. A co na to twój ojciec? Nic o nim nigdy nie mówisz, powiedziała Lisa, kiedy zrzuciły z siebie przepocone ubrania. Ginny westchnęła. Tego pytania nauczyła się obawiać już jako mała dziewczynka, ale padało wcześniej czy później. Przez wiele lat kłamała, twierdząc, że tato nie żyje, albo ożenił się z inną kobietą i wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Ostatnio jednak zaczęła mówić prawdę. Mój ojciec jest w więzieniu, odparła. O mój Boże, nie powinnam była pytać. Nic nie szkodzi. Siedział w więzieniu przez większość mojego życia. To jego trzeci wyrok. Na ile go skazali? Nie pamiętam. To nie ma znaczenia. Kiedy wyjdzie, i tak nie będzie z niego żadnego pożytku. Nigdy się nami nie opiekował i nie ma zamiaru robić tego teraz. Nigdy nie miał normalnej pracy? Tylko kiedy przygotowywał jakiś skok. Zatrudniał się na tydzień lub dwa jako dozorca, odźwierny albo ochroniarz, a potem okradał to miejsce. Lisa bacznie się jej przyjrzała. To dlatego tak cię interesuje genetyka przestępczości. Może dlatego, a może nie. Lisa machnęła ręką, jakby nie chciała o tym dłużej mówić. Tak czy owak, nienawidzę amatorskiej psychoanalizy. Przeszły do łazienki. Ginny została dłużej pod prysznicem, żeby umyć włosy. Cieszyła się z ich przyjaźni. Lisa pracowała na Uniwersytecie Johnsa Fallsa od ponad roku i pomogła jej się zaaklimatyzować, kiedy Ginny zjawiła się tutaj na początku semestru. Ginny lubiła z nią pracować, ponieważ na Lisie można było absolutnie polegać. Lubiła też przebywać z nią po pracy, ponieważ mogła mówić wszystko, co jej przyszło do głowy, bez obawy, że zaszokuje koleżankę. Wcierając odżywkę we włosy, usłyszała dziwne odgłosy. Znieruchomiała i przez chwilę nasłuchiwała. Przypominały przerażone piski. Przeszedł ją dreszcz niepokoju. Nagle poczuła się zupełnie bezbronna, naga, mokra, głęboko w podziemiach. Po chwili wahania zmyła włosy i wyszła spod prysznica, żeby zobaczyć, co się dzieje. Natychmiast poczuła, że coś się pali. Nie było widać ognia, ale pod sufitem waliły gęste kłęby czarno-szarego dymu. Wydobywał się chyba z przewodów wentylacyjnych. W budynku wybuchł pożar. Ogarnął ją strach. Jeszcze nigdy nie znalazła się w środku pożaru. Bardziej odważne dziewczyny złapały swoje torby i ruszyły szybkim krokiem do drzwi. Inne wpadły w histerię i krzycząc w niebogłosy biegały w kółko. Jakiś durny ochroniarz z zawiązaną na nosie i ustach poplamioną chustką szerzył jeszcze większy popłoch, popychając jej i wydając krzykiem rozkazy. Ginny wiedziała, że nie powinna tracić czasu na ubieranie. Nie mogła jednak wybiec goła z budynku. Strach rozlewał się po jej żyłach niczym lodowata woda, ale starała się uspokoić. Odnalazła swoją szafkę. Lisy nie było nigdzie widać. Wyjęła rzeczy, włożyła dżinsy i naciągnęła przez głowę podkoszulek. Zajęło jej to tylko kilka sekund, ale w tym czasie szatnia zupełnie opustoszała i wypełniła się dymem. Nie widziała już przed sobą drzwi i zaczęła kaszleć. Myśl, że nie będzie mogła oddychać, przeraziła ją. Wiem, gdzie są drzwi i muszę po prostu zachować spokój, powiedziała sobie. Klucze i pieniądze miała w kieszeniach dżinsów. Złapała swoją rakietę do tenisa i wstrzymując oddech ruszyła szybko wzdłuż szafek do wyjścia. W korytarzu unosiły się kłęby dymu. Ginny zaczęły łzawić oczy i przestała cokolwiek widzieć. Żałowała teraz, że nie wybiegła nago i nie zyskała tych kilku drogocennych sekund. Dżinsy nie pomagały jej wcale oddychać w gęstych oparach dymu. A to, czy ktoś jest nagi czy ubrany, nie ma żadnego znaczenia w godzinie śmierci. Stąpając korytarzem i wciąż wstrzymując oddech, macała drżącą ręką ścianę, żeby nie stracić orientacji. Bała się, że wpadnie na inne kobiety, ale wszystkie najwyraźniej znacznie ją wyprzedziły. Ściana się skończyła i Ginny domyśliła się, że znajduje się w niewielkim holu. Wciąż jednak widziała przed sobą wyłącznie kłęby dymu. Schody powinny być prosto przed nią. Ruszyła środkiem korytarza i wpadła na maszynę do Coca-Coli. Czy schody były teraz z lewej czy z prawej strony? Doszła do wniosku, że z lewej. Ruszyła w lewo i widząc przed sobą drzwi do męskiej szatni, zdała sobie sprawę, że popełniła błąd. Nie mogła już dłużej wstrzymywać oddechu i zaczerpnęła z jękiem powietrza. Składało się głównie z dymu, który przyprawił ją o konwulsyjny kaszel. Nie widząc przed sobą własnych dłoni, zatoczyła się z powrotem na ścianę. Nozdrza płonęły, jej oczy łzawiły, a całe ciało modliło się o jeden haust powietrza, które przez 29 lat uważała za coś raz na zawsze danego. Drepcząc wzdłuż ściany, trafiła ponownie na automat do Coca-Coli i obeszła go dookoła, a potem potknęła się o najniższy stopień i zorientowała się, że ma przed sobą schody. Wypuściła z ręki rakietę. To była szczególna rakieta. Wygrała nią turniej Mayfair Challenge, ale zostawiła ją na podłodze i wspięła się na czworakach na górę.
Kiedy znalazła się w obszernym holu na parterze, dym przerzedził się. Zobaczyła przed sobą otwarte drzwi budynku. Stojący tuż za nimi ochroniarz dawał jej energiczne znaki ręką. Szybciej! Szybciej! Wrzeszczał. Kaszląc i słaniając się na nogach, wybiegła na błogosławione świeże powietrze. Przez następne 2 albo 3 minuty stała zgięta w pół na schodach, łapiąc kurczowo oddech i wydychając dym z płuc. Po jakimś czasie usłyszała dobiegające z oddali syreny karetek. Rozejrzała się dookoła, ale nigdzie nie widziała lisy. Nie została chyba w środku. Wciąż roztrzęsiona ruszyła przez tłum, przyglądając się twarzom. Teraz, kiedy niebezpieczeństwo minęło, wszędzie słychać było nerwowe śmiechy. Ci, którym udało się zabrać torby, pożyczali garderobę tym, którzy mieli mniej szczęścia. Nagie dziewczyny przyjmowały z wdzięcznością przepocone i brudne podkoszulki przyjaciółek. Kilka osób zdążyło się tylko owinąć ręcznikami. Lisy nie było w tłumie. Coraz bardziej zaniepokojona Ginny wróciła do ochroniarza przy drzwiach. — Wydaje mi się, że na dole została moja przyjaciółka — powiedziała, słysząc drżenie w swoim głosie. — Ja tam nie pójdę — odparł szybko. — Dzielny chłopak — prychnęła. Nie bardzo wiedziała, czego od niego oczekuje. Nie spodziewała się jednak, że okaże się zupełnie bezużyteczny. Ochroniarz spojrzał na nią z pretensją. — To ich robota — stwierdził, pokazując nadjeżdżającą straż pożarną. Ginny zaczęła się obawiać o życie lisy. Nie miała jednak pojęcia, co robić. Patrzyła bezradnie, jak strażacy wyskakują ze swojego samochodu i zakładają aparaty tlenowe. Poruszali się jak muchy w smole i miała ochotę potrząsnąć nimi i krzyknąć, żeby się pospieszyli. Po chwili podjechał następny wóz strażacki i biały samochód z niebiesko-srebrnym paskiem baltimorskiej policji. Strażacy wbiegli do środka, rozwijając wąż, a ich dowódca podszedł do ochroniarza przy drzwiach. — Gdzie zaczął się pożar? — zapytał. — W damskiej szatni. — Gdzie to jest dokładnie? — W piwnicy, na tyłach budynku. — Ile jest wyjść z podziemi? — Tylko jedno. — Schodami do holu wejściowego — odparł ochroniarz. — W kotłowni jest jeszcze drabina, która prowadzi do włazu z tyłu budynku — poprawił go stojący obok pracownik administracji. Ginny udało się zwrócić na siebie uwagę strażaka. — Myślę, że tam na dole jest wciąż moja przyjaciółka. — Jak wygląda? — Niska blondynka, 24 lata. — Jeśli tam jest, na pewno ją znajdziemy. Przez chwilę Ginny poczuła się raźniej. A potem zdała sobie sprawę, że nie obiecał jej wcale, że znajdą ją żywą. Nigdzie nie widać było ochroniarza, który kręcił się w szatni. Na dole był jeszcze jeden ochroniarz, powiedziała, zwracając się do dowódcy. Nie ma go tutaj, wysoki facet. W tym budynku nie ma więcej pracowników ochrony, oznajmił autorytatywnym tonem strażnik przy drzwiach. Miał na czapce napis security i mówił dziewczynom, żeby opuściły budynek. Nie obchodzi mnie, co miał na czapce, upierał się strażnik. Na litość boską, niech pan się ze mną nie kłóci, zgromiła go Ginny. Może mi się przyśnił, ale jeśli nie, jego życie może być teraz w niebezpieczeństwie. Obok nich stała dziewczyna w męskich spodniach khaki z podwiniętymi nogawkami. Widziałam tego faceta, wtrąciła. Prawdziwa świnia, próbował mnie obmacywać. Proszę się nie denerwować, znajdziemy wszystkich, powiedział strażak. Dziękuję państwu za pomoc. Ginny piorunowała przez moment wzrokiem ochroniarza. Czuła, że dowódca strażaków uznał ją za histeryczkę, bo wrzeszczała na tego głąba. Odwróciła się od nich z niesmakiem. Co miała teraz robić? Do środka wbiegali strażacy w hełmach i wysokich butach. Bosa, ubrana tylko w dżinsy i podkoszulek, nie miała tam czego szukać. Gdyby próbowała się do nich przyłączyć, wyrzuciliby ją z budynku. Zacisnęła pięści ze zdenerwowania. Skup się, dziewczyno! Gdzie jeszcze może być lisa? Nieopodal sali gimnastycznej stał gmach imienia Ruth W. Acorn, nazwany tak na cześć żony fundatora, określany jednak przez wszystkich łącznie z pracownikami mieszczącego się tam wydziału psychologii mianem Wariatkowa. Czy lisa mogła tam pójść? W niedzielę drzwi były zamknięte, ale pewnie miała klucz. Mogła wbiec do środka, żeby poszukać jakiegoś fartucha, którym mogłaby się okryć, albo usiąść po prostu przy swoim biurku i ochłonąć. Ginny postanowiła to sprawdzić. Wszystko było lepsze od stania w miejscu. Pobiegła przez trawnik do głównego wejścia i zajrzała przez oszklone drzwi do środka. W holu nie było nikogo. Wyjęła z kieszeni plastikową kartę, która służyła jako klucz i wsunęła ją w otwór czytnika. Drzwi się otworzyły. — Lisa! Jesteś tam? — zawołała, biegnąc po schodach. Laboratorium było puste. Krzesło lisy dosunięte porządnie do jej biurka, komputer wyłączony. Ginny zajrzała do damskiej toalety na końcu korytarza. Nikogo, niech to diabli! Zaklęła nerwowo. Gdzie ona się podziała? Zdyszana wybiegła na zewnątrz. Postanowiła obejść cały budynek sali gimnastycznej. Może Lisa siedzi gdzieś na trawie i próbuje złapać oddech? Z tyłu budynku, za wielkimi kontenerami na śmieci, znajdował się mały parking. Zobaczyła biegnącą ścieżką oddalającą się postać. Była wyższa od Lisy i dałaby sobie rękę uciąć, że to mężczyzna. To mógł być ten zagadkowy ochroniarz, ale nim zdążyła mu się lepiej przyjrzeć, zniknął za rogiem budynku Bractwa Studenckiego. Ruszyła dalej wokół budynku. Po drugiej stronie znajdowała się opustoszała teraz bieżnia. W końcu, zatoczywszy pełne koło, wróciła do głównego wejścia. Tłum powiększył się. Przybyły także kolejne samochody straży pożarnej i policji, ale nie widziała nigdzie Lisy. Wszystko wskazywało na to, że została w płonącym budynku. Ginny ogarnęły złe przeczucia, ale nie zamierzała dawać za wygraną. Spostrzegła oficera straży, z którym rozmawiała wcześniej, i złapała go za ramię. — Jestem prawie pewna, że Lisa Hoxton jest w środku — oznajmiła zdecydowanym tonem. — Szukałam jej wszędzie i nie znalazłam. Facet zmierzył ją uważnym spojrzeniem i uznał widać, że można jej ufać. Nie odpowiadając, przystawił do ust mikrotelefon. — Szukajcie młodej białej kobiety, która jest podobno w budynku — powiedział. — Na imię ma Lisa. Powtarzam, Lisa. — Dziękuję — mruknęła Ginny. Strażak ukłonił się lekko i odmaszerował. Ginny cieszyła się, że jej wysłuchał, ale trudno jej było usiedzieć w miejscu. Lisa mogła tam na próżno wołać o pomoc, zamknięta w toalecie albo osaczona przez płomienie. Mogła rozbić sobie głowę lub zatruć się czadem i leżała teraz gdzieś nieprzytomna, podczas gdy z każdą sekundą zbliżał się do niej ogień. Przypomniała sobie pracownika administracji, który powiedział, że z piwnicy można się wydostać przez włas. Obchodząc budynek, w ogóle go nie zobaczyła. Postanowiła, że sprawdzi jeszcze raz i pobiegła z powrotem na parking. Tym razem dostrzegła go prawie natychmiast. Włas znajdował się tuż przy budynku i częściowo zasłaniał go szary Chrysler New Yorker. Stalowa klapa była otwarta i oparta o ścianę. Ginny uklękła przy kwadratowym otworze i pochyliła się, żeby zajrzeć do środka. Przymocowana do ściany drabina prowadziła do brudnego pomieszczenia, oświetlonego przez jarzeniówki. Wewnątrz unosiły się wstęgi dymu, ale nie było go zbyt dużo. Kotłownia musiała być oddzielona od reszty podziemi. Mimo to zapach dymu przypomniał jej, jak krztusząc się i kaszląc szukała po omacku schodów. Poczuła, że bije jej szybciej serce. — Jest tam kto? — zawołała. Wydawało jej się, że słyszy jakiś dźwięk, ale nie była pewna. — Hej! — zawołała głośniej. Żadnej odpowiedzi. Zawahała się. Najrozsądniej byłoby wrócić do głównego wejścia i sprowadzić tutaj któregoś ze strażaków, ale to zajęłoby zbyt wiele czasu, zwłaszcza że zacząłby ją pewnie wypytywać. Mogła też zejść po drabinie i rozejrzeć się sama. Myśl o wejściu z powrotem do budynku sprawiła, że zrobiło jej się słabo. Płuca wciąż bolały ją od spazmatycznego kaszlu, ale tam na dole mogła być Lisa, ranna, nieprzytomna albo unieruchomiona przez jakąś belkę. Musiała to zrobić. Postawiła stopę na szczeblu, ale prawie natychmiast ugięły się pod nią kolana i o mało nie wpadła do środka. Po chwili poczuła się lepiej i zeszła szczebel niżej. Potem jednak wpadło jej do gardła trochę dymu i kaszląc głośno, wdrapała się z powrotem na górę. Kiedy kaszel ustał, spróbowała ponownie. Postawiła stopę na pierwszym, potem na drugim szczeblu. Jeśli się zakrztuszę, powiedziała sobie, zaraz zwieje na górę. Trzeci szczebel był łatwiejszy, potem poszło jej całkiem gładko i zeskoczyła na betonową podłogę. Znajdowała się w dużym pomieszczeniu, w którym stały pompy i filtry obsługujące prawdopodobnie basen. Odór dymu był silny, ale mogła normalnie oddychać. Zobaczyła Lisę prawie od razu i serce zamarło jej w piersi. Leżała na boku, zwinięta w kłębek. Była naga i na udzie miała plamę, która wyglądała jak krew. Nie poruszała się. Na krótką chwilę Ginny sparaliżował strach. — Lisa! — zawołała, próbując odzyskać zimną krew. Usłyszała w swoim głosie wysoki ton histerii i wzięła głęboki oddech. — Proszę cię, Boże, nie pozwól jej umrzeć. Omijając plątaninę rur, dotarła do przyjaciółki i uklękła na podłodze. — Lisa! Dziewczyna otworzyła oczy. — Chwała Bogu! — jęknęła Ginny. — Myślałam, że nie żyjesz. Lisa powoli usiadła. Nie patrzyła na Ginny. Miała spuchnięte wargi. — On mnie zgwałcił — wyszeptała. Ulga, jakiej doznała Ginny, odnajdując ją żywą, ustąpiła miejsca kompletnemu osłupieniu. — Mój Boże, tutaj? Lisa pokiwała głową. Powiedział, że wyprowadzi mnie na zewnątrz. Ginny zamknęła oczy. Wyobraziła sobie ból i upokorzenie lisy, to uczucie, że jest się znieważoną, zbezczeszczoną i zbrukaną. W oczach stanęły jej łzy i za wszelką cenę